Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was czas sposobności do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, na początku króciutka refleksja na temat jednego ze zdań dzisiejszego perykopy ewangelicznej, bo to nie będzie główny temat, a ktoś mi dziś opowiadał, że na jednej z homilii rano głoszonej w parafii jeden ksiądz wspomniał, tu jest napisane: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Przytoczył fakt, że w polskim prawie, gdzie jest wykaz zawodów, jakie są w Polsce, na 100 którymś miejscu jest zawód wróżki i mówi, że jest wróżek w Polsce 100 tysięcy. Ale mówi: nie martwcie się, we Włoszech jest 350 tysięcy. I mówi właśnie, że z gazety, które oni proponują, to jest klątwa na sąsiada, to jest jedna gazeta, jest napisana klątwa na sąsiada, a w drugiej gazecie jest znieczulenie tej klątwy na sąsiada. I tak tysiące i miliony ludzi zostaje zwiedzionych przez siły ciemności do posługiwania się w życiu takimi sposobami. My mamy Pana Jezusa Chrystusa, który nas dzisiaj przestrzega mocno, byśmy pamiętali o końcu. Kochani, mówili niektórzy, że świątynia jest taka piękna i wspaniała. Każdy z nas ma taką świątynię. Mamy taką świątynię, to może być bardzo różna rzecz. Coś, co nam poprawia humor, wprawia nas w poczucie dumy, w poczucie siły, jakiejś mocy. Lubimy patrzeć na to, co nam dodaje ducha. Carlo Caretto powiedział: zawsze, gdy dzieje się źle w jakiejś parafii, w jakimś mieście, w kościele danego miasta czy regionu, to u nas mówi w każdej takiej sytuacji ktoś wpadał na pomysł: zróbmy liczną procesję. Zgromadźmy tysiące ludzi, przejdźmy przez miasto i zaraz nam się sytuacja jakoś poprawi. Lubimy liczyć. Powtarzaliśmy sobie z ust do ust, może nie wszyscy, że na Stadionie Narodowym zgromadziło się 60 tysięcy ludzi, którzy się modlili. Każdego roku są te analizy, jak tam powołania do seminariów, spadają czy rosną. Jak jest, nie spadają, to znaczy, że Kościół trzyma się dobrze. Jakie to jest niezbyt precyzyjne myślenie, to demaskuje to pytanie, ile tam przyszłych wianejów w tych klerykach, a ilu może, nie daj Boże, gorszycieli, którzy narobią kłopotów Kościołowi. Liczby są bardzo zwodnicze. Mamy też takie świeckie świątynie, na które patrzymy, kiedy chcemy sobie poprawić mniemanie o sobie samych. Mówiłem do Państwa kiedyś, pewien Pan mówił, że jak ma doła, to sobie karty kredytowe ustawia jak pasjans na stole. Przekłada, liczy, dodaje, odejmuje. Jak tak zrobi to nabożeństwo matematyczno-gospodarcze, to mu się lepiej robi. Można sobie przypomnieć osiągnięcia swojej inteligencji, status społeczny, ktoś jest politykiem, adwokatem, wziętym dziennikarzem. Byłem w tym tygodniu parę razy w szpitalu u bliskiej mi osoby Niektórzy lekarze bardzo sympatyczni, uśmiechnięci, ale niektórzy dumnie chodzący po korytarzach. Ludzie biegają, chodzą, pytają: panie doktorze, jedno słowo, nie mam czasu. Taki Bóg chodzący dumnie. Jezus mówi: wszystkie pocieszenia, wszystkie ziemskie źródła naszej dumy, iluzoryczne czy faktyczne, to się kiedyś wszystko zawali. Na sądzie staniemy nadzy, bez dyplomów i kont. I rozmowa z Panem Bogiem będzie krótka. Czy miłowałeś? Czy kochałeś? Czy byłeś pokorny? Czy mówiłeś, potrafiłeś powiedzieć do kogoś: przepraszam cię? Czy potrafiłem powiedzieć komuś: masz rację, ja się pomyliłem? Czy potrafiłem powiedzieć: proszę mi pomóc? Proszę o pomoc. Tylu ludzi nie potrafi tego słowa powiedzieć i umierają stojąc. Alkoholicy, narkomani, małżonkowie, którzy się pokłócili, nie potrafią powiedzieć takiego jednego zdania: proszę nam pomóc, panie psychologu, panie duszpasterzu, przyjacielu. No właśnie, czy walczyłeś z grzechem, jak traktowałeś Pana Boga? O to nas będzie Pan Bóg pytał, o to zapyta nas światłość, w której staniemy. I gdyby ktoś chciał przedstawić dorobek naukowy na sądzie ostatecznym, wywołałby taki uśmiech jak ktoś, kto by chyba startował w konkursie na, nie wiem, ordynatora, profesora, rektora uczelni i chwalił się tym, że wygrał w szachy z kolegą. Wszystko się spali. Drodzy Państwo, nie trzeba być chyba specjalistą od fizyki, żeby wiedzieć, że gwiazdy mają taką temperaturę, że co byśmy w taką gwiazdę nie wrzucili, tam wszystko spłonie. Wszystko. To są jakieś, nie wiem, tam miliony stopni. Jedna rzecz nie spłonie. Gdybyśmy w taką gwiazdę, już pomijając techniczne okoliczności takiego eksperymentu, gdybyśmy do gwiazdy zbliżyli ogień, to on nie zginie. Gwiazda ten ogień przejmie, pochłonie, ale on nie zgaśnie. Wszystko inne się spali, tylko ogień. Bóg jest taką miłością, taką nieprawdopodobną miłością, że wszystko się spali właśnie jak w piecu, zostanie tylko miłość. Pan Bóg z nas jak z gąbki wyciśnie krople miłości. Przestrzega nas Chrystus. W Piśmie Świętym jest proporcjonalnie dużo mowy o końcu świata. Ale proszę mi wierzyć, to nie jest straszenie Jezusa. To jest przejaw Jego miłosierdzia. Tak, słowa o piekle są przejawem Jezusowego miłosierdzia, które jest przerażone tym, że my, Jego dzieci, moglibyśmy wejść w tą straszną rzeczywistość potępienia. Na sądzie wielu będzie zaskoczonych. Studenci pamiętają, absolwenci studiów też pamiętają, na początku roku nieraz profesor podaje listę lektur koniecznych do przeczytania. Nieraz mają skserowaną, nieraz dyktuje. I mocni profesorowie tam ze 100 książek włożą, ze 150, 200. I każdy od razu wie, że nikt tego nie przeczyta, więc pytają: a co z tego będzie obowiązywać, panie profesorze? Co z tego obowiązuje? My też weźmiemy Pismo Święte i zapytamy Pana Jezusa: panie, a co z tego obowiązuje tak naprawdę, bo tu dużo jest przepisów. Czy nieraz na tak zwanej giełdzie, nie wiem, czy to u Państwa się też tak na studia nazywało, jak był egzamin, to pod drzwiami była giełda. Z czego pyta? Z tego nie pyta. Dobra, a z tego głównie pyta? No to można odpuścić. My też mamy ochotę zapytać: Panie Jezusie, Panie Jezu, na sądzie ostatecznym, z czego tak naprawdę będziesz pytał? I on odpowie prosto: z miłości. Miłości, pokory, dobroci. Czy potrafiłeś się uniżyć, żeby ratować małżeństwo? Czy potrafiłeś się uniżyć, żeby ratować przyjaźń? Co z tego obowiązuje? No ze wszystkiego. Ani jedna jota nie przeminie, ani jedna kropka, ani jeden przecinek, tym bardziej zdanie czy myśl. Wszystko będzie nas obowiązywać. To jest wielka tajemnica człowieka, że zapominamy o rzeczach najważniejszych. Naprawdę zapominamy o rzeczach najważniejszych i wy świeccy i my księża potrafimy zapomnieć o czymś oczywistym. O swoim kapłaństwie, o swojej miłości małżeńskiej. Powtarzam, są ludzie, którzy rozmawiali z sąsiadami, z przyjaciółmi, tylko jednym człowiekiem, z którym nie rozmawiali, był własny syn albo własna córka. Zapomnieli o tym, że trzeba porozmawiać przez 20 lat wspólnego zamieszkiwania pod jednym dachem. Nie porozmawiali. I jest to nieprawdopodobne, że w życiu naszym, jak tu jesteśmy zgromadzeni w Kościele i jak tu jesteśmy w Warszawie i w Polsce i na świecie, jedna rzecz jest pewna: śmierć. Może ktoś z Państwa się rozchoruje, a może nie rozchoruje. Może ktoś z Państwa będzie miał wypadek, może nie będzie miał wypadku. Może ktoś z Państwa awansuje, może nie awansuje. Nie wiadomo, ale to, że umrzemy, to jest jedno pewne. I o tym zapominamy. Proszę zwrócić uwagę, ludzie sięgają myślą, patrząc w przyszłość, do emerytury. Jeszcze te filary różne tam, ja się na tym nie znam, ale o tych emeryturze, co na emeryturę, jak na emeryturę, to sobie dorobię, to sobie będę mieszkał tu, to tam kątem u syna mam już pokój. Nie wiadomo, czy zdążymy na te filary, czy do tego pokoju u syna wydzielonego dla nas, dawniej się to mówiło, dożywotka. Urządzić siebie trzeba, urodzić dziecko, skończyć studia, zapewnić dzieciom działkę może pod Warszawą, może mieszkanie kupić, nie wszystkich rodziców na to stać, zapewnić sobie właśnie też jakąś godziwą emeryturę czy rentę. A co dalej? To już do widzenia, ja lecę, nie będę przeszkadzał. Tu się rozmowy kończą. Ten temat jest tematem tabu. Ja Państwu kiedyś mówiłem, bodajże to w Szwecji, ludzie tak uciekają od tematu śmierci, że jak jest zima, mroźna zima, to jest i ktoś umrze, to jest nabożeństwo żałobne, a potem trumna wraca do chłodni, bo nie chcą rozkopywać grobów w styczniu, jak jest duży mróz. I na wiosnę dzwonią do takiego człowieka i mówią, dzisiaj będziemy chować pana mamę. Pan sobie życzy przyjechać? Nie, to już było nabożeństwo, to już zakopcie tam coś, połóżcie jakiś kwiatek. Czym będzie śmierć? Ścinaniem drzew. To porównanie podane przez jednego z teologów bardzo tkwiło mi w pamięci. Kochani, my się na zewnątrz nie różnimy uczynkami. Jutro w ogromnej większości tu obecnych wstaniemy rano, umyjemy zęby, wypijemy kawę, zjemy jakąś kanapeczkę, polecimy na uczelnię, do pracy, będziemy jechać autobusem. No proszę Państwa, praktycznie identyczne rzeczy robimy. Ale w sercach to my jesteśmy bardzo różni. Mamy serca pochylone. Co to znaczy? Człowiek nie rośnie tak. Człowiek rośnie tak. Do czegoś dąży. Do czegoś się nagina. To może być grzech, erotyka, porządliwość. Drugi się nagina do tego, żeby być ważnym, żeby rządzić innymi. Trzeci się nagina do tego, żeby błyszczeć. Ale ktoś może się naginać do Boga. Stara się w życiu duchowym. I przyjdzie Pan Bóg na sądzie ostatecznym i zetnie drzewo. I każdy poleci w stronę, w którą się naginał. Każdy z nas ma w sercu przegięcie nasze. Powtarzam, mamy różne pragnienia. I Pan Bóg to wszystko spełni. Mówi, już zaraz będziesz w tym błocie, ku któremu się naginałeś przez lata. Już zaraz będziesz miał to, o co prosiłeś tak naprawdę w sercu przez lata. Ci może nieudolni kandydaci na świętych, którzy o Chrystusa się starali i naprawdę był On dla nich najważniejszy, chociaż nie udało się zawsze żyć w jakiejś formie duchowej, wpadną w ramiona Chrystusa. Specjaliści od nienawiści, od zacięcia, od czynienia, zadawania bólu innym, wpadną z tą swoją śmierdzącą satysfakcję, że jestem kimś i zostaną kimś przez małe K. Bracia i siostry, chciałem wam powiedzieć o tym, że wszyscy tu obecni w Kościele mamy skarb. Skarb, za który niektórzy ludzie oddaliby samochód, oddaliby willę, oddaliby podwarszawską rezydencję, oddaliby co tylko mają. Proszę mi wierzyć, mówię dosłownie. Niektórzy ludzie by za ten skarb od nas, gdybyśmy mogli im go przekazać, daliby wszystko. Co to jest ten skarb? To jest czas. Ci, co są w czyśćcu, oddaliby cały majątek, żeby wrócić tu na jedną spowiedź. Ci, co są w czyśćcu, oddaliby majątek, żeby wrócić tu na jeden dzień postu. Ci, którzy są w czyśćcu, oddaliby wszystko, co mieli na ziemi, żeby wrócić tutaj i powiedzieć jedno słowo przepraszam. Ale nie zdążyli powiedzieć, nie zdążyli się wyspowiadać, bo nie chcieli. Nie zdążyli powiedzieć przepraszam, czy odbić tego właśnie wyrzeczenia. Ile oni by dali, żeby to ma... A my to mamy. Proszę Państwa, naprawdę, to jest nieprawdopodobna wiadomość. Masz jeszcze tę niedzielę, masz jeszcze ten tydzień, może do końca roku, może następnych 10 lat. I możesz przeprosić, możesz się wyspowiadać, możesz odmienić swoje życie. Możesz jak to drzewo przestać się pochylać nad jakimś śmierdzącym brudem, a pochylić się w stronę czystego potoku miłości Bożej. Kilka lat temu mówiłem z tego miejsca, pamiętacie Państwo, jak pisaliśmy klasówkę, profesor chodził między ławkami, no i jakieś tam jedno zadanie nam nie wychodziło, coś kombinowaliśmy, w końcu żeśmy napisali do końca, lewa równa się prawej, oddaliśmy klasówkę i pytamy, panie profesorze, teraz już może pan powiedzieć, Jak to trzecie zadanie trzeba rozwiązać? No podnieść do kwadratu, podzielić przez dwa i wyciągnąć pierwiastek. O matko, nogi nam się uginają. No jasne, kurczę, że ja na to nie wpadłem, przecież to takie proste. I wtedy mamy ogromną ochotę powiedzieć, panie profesorze, mógłby mi pan na chwileczkę moją pracę, na sekundę, ja tam taki mały błąd powiem. Nie. Prace zebrane. Proszę państwa, mam dla państwa drugą dobrą wiadomość. Kartkówki są jeszcze nie zebrane. Mamy dzisiaj zadanie do rozwiązania takie. W domu mieszkała żona z mężem, jeden mąż, jedna żona, mieli dwoje dzieci, ile osób mieszkało w domu i czy się kochali. Czy się kochali? Mamy takie zadania. I proszę państwa, mamy dla państwa jeszcze jedną dobrą wiadomość. Można podpowiadać i ściągać. Ktoś mówi, gdzie? Co księża robią w konfesjonale? Szepczą. Miłuj żonę, idź do córki, pogłaś ją i powiedz, że jest piękna. Dogadaj się z synem. Zadzwoń do tego kumpla z pracy. Ściągamy, podpowiadamy sobie na egzaminie. Ściągajcie, proszę państwa, weźcie książkę o Janu Wianej, film Ojcu Pio i ściągajcie, przepisujcie, przerysowujcie w swoim życiu. To jest radosna wiadomość. Można podpowiadać, można ściągać, można naśladować. Ewangelia mówi, nastąpi koniec. Też mam dla państwa dobrą wiadomość, że tylko w Nowym Testamencie tłumaczeniu języka polskiego jest termin koniec świata. Tak naprawdę w języku greckim ten termin znaczy dopełnienie czasu, dopełnienie dziejów. Koniec świata każe się domyślać jakiejś katastrofy, że to nagle coś tu rąbnie, a Biblia tak naprawdę chce nam powiedzieć, że wszystko, co się dzieje na świecie, zmierza do sensu, który przekracza naszą wyobraźnię. Sens, który przekracza... Nieraz, proszę państwa, możemy powiedzieć, coś się na tym świecie dzieje, coś się na tym świecie dzieje. To wszystko jakieś pokiełbasione, to nie bez sensu. Wszystko to bez sensu. To często kończymy taką rozmowę na przystanku z kolegą, znajomym. Wszystko to bez sensu. Nie, to zmierza do wielkiego sensu, który przeraża naszą wyobraźnię. Ja, jak państwu kiedyś się zwierzałem z plastyką, jestem na bakier, a lubię, jak ktoś maluje obraz. Tu postawi kreskę, tu postawi kreskę, tu postawi kreskę. Ja mówię, co on maluje? To jest bez sensu w ogóle. A nagle tą połączy z tą i widać kwiat, i widać góry, i widać twarz człowieka. Pan Bóg maluje bardzo ciekawie ten nasz portret, portret ludzkości. Więc zmierzamy do dopełnienia, że właśnie z tego, z tych kresek różnych, krzywych, pokrzywionych, pokręconych, nagle zacznie coś wychodzić, coś pięknego, chwała Boża. Czy my się mamy bać tego dnia? Jeśli jest w tobie, jeśli jest we mnie cwaniak i kombinator, to niech się boi. Ale ten dobry, który jest we mnie i w tobie, niech się cieszy. Święty Piotr pisze, żeby ten dzień przyspieszyć wręcz. Ten dzień dopełnienia dnia, kiedy z ludzkości, dziejów ludzkości. Co to będzie sąd indywidualny? Wiemy, staniemy przed Bogiem tacy, jacy naprawdę jesteśmy. To ogromna niespodzianka. Mówi ksiądz Dziewiecki, do niczego człowiek tak nie jest przywiązany, jak do wyobrażenia o samym sobie. Mamy wyobrażenia o samym sobie i dużo energii, mnóstwo energii wkładamy, żeby je ocalić, żeby nikt ich nie podważył, żeby nikt ich nie zakłócił. Jaka jest różnica między sądem szczegółowym i ostatecznym? Na pierwszym, tak jak mówię, szczegółowym staniemy przed Bogiem w prawdzie, a sąd ostateczny będzie pokazaniem, jak konsekwencje moich czynów odbijały się na życiu innych i poszły dalej. Wielu panów się dowie, jakie były dalsze losy kobiet, z którymi romansowali. Nie mają o tym pojęcia. Znałem taką dziewczynę, zabawiliśmy się, potem słuch o niej zaginął. Słuch o niej zaginął, ale serce nie zaginęło zranione. Potem przekazane to było dzieciom, potem ktoś zaniósł to gdzie indziej. Zobaczymy, jak się po świecie rozchodziły konsekwencje naszych uczynków. Nie mamy o tym pojęcia. My tak sięgamy do kolegi, koleżanki, znajomego, matki, babci, a to poszło dalej. To poszło dalej. Dowiemy się, wiesz, twoje uczynki rozwaliły małżeństwo w Kanadzie. W jakiej Kanadzie? Ja nie znam żadnej Kanady. Ale twoja była dziewczyna poznała Kanadę i tam by się coś stało złego ze względu na ciebie. Ale będą się i pokazywać na sądzie ostatecznym te dobra, które rozsialiśmy. Uratowałeś czyjeś małżeństwo. Ja? W jaki sposób? A wtedy, żeś spotkał kumpla i tak mu opowiedziałeś o swojej żonie, że jest taka dobra i kochana. I on wrócił do domu i spróbował tak spojrzeć na swoją żonę. Naprawdę? Nic o tym nie wiedziałem. Dobro się też rozchodzi w sposób dla nas niepojęty. Nie chcę państwu robić tu wykładu ze schatologii, może tylko wiersz pani Beaty Obertyńskiej. Nie rozumiem ni nieba, ni piekła. To wszystko zbyt ogromne na myśl mą. ciasną i kaleką. Wiem tylko, że to będzie albo Ciebie blisko, albo od Ciebie daleko. Dwie możliwości, albo blisko Boga, albo daleko. A Mickiewicz napisał: Bóg dotąd miłosiernie patrzy na szatana, lecz on się odwraca, by nie widzieć Pana. To proszę Państwa, właśnie nieraz ludzie pytają o potępienie szatana, czy szatan się może nawrócić. Bóg nawet teraz patrzy miłosiernie na szatana, bo nie może inaczej patrzeć, ale on się odwraca, ale on się odwraca. Powiedział Jezus do Gertrudy w prywatnym objawieniu: Nie powiem Ci, Gertrudo, co moje miłosierdzie zrobiło z Judaszem, żeby ludzie nie grzeszyli zuchwale przeciwko miłosierdziu memu. Pamiętajcie, idąc na spotkanie ostateczne, nie idziemy na spotkanie z policjantem, prawnikiem wyrafinowanym. Idziemy na spotkanie z najlepszym ojcem, który nas kocha i od wielu lat, kiedy żeśmy tylko pierwszy oddech uczynili na tej ziemi, troszczy się o to, byśmy byli zbawieni. Dobry ojciec, nasza matka, nasz ojciec, nasz przyjaciel, nikt z nich nie chce tak bardzo naszego zbawienia jak Bóg Ojciec. I będzie do ostatniej sekundy robił wszystko, byśmy ten dar życia wiecznego z Nim przyjęli.